Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Zamek Królewski na Wawelu. Znajdujemy się w pracowni konserwacji tkanin zabytkowych. Do mikrofonu zaprosiłem pana Jerzego Holca, który jest kierownikiem tej pracowni, a od 3 lat jest kustoszem, a pracuje tutaj od 34 lat. I tak chciałbym pana zapytać dzisiaj o konserwację namiotu tureckiego. W ogóle skąd się wziął ten namiot turecki?
Namioty tureckie w naszych zbiorach...
Jan III Sobieski.
Pochodzą był. Oczywiście tak, z akcji, z całej jakby kampanii, ze zwycięskiej kampanii Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. One były w 1683 roku przywiezione jako wspaniałe trofea do Krakowa. Potem w latach już dwudziestych XVIII wieku, kiedy polskim królem był August II, zostały one wywiezione do Drezna. Tam stanowiły nie lada atrakcje, nawet były pokazywane na specjalnych tam pokazach właśnie w takich na otwartym powietrzu. I w Saksonii, tam gdzie panowali Wettynowie, przybywały aż do lat 30. XX wieku. Wtedy była duża aukcja, która wyprzedawała jakby majątek Wettynów. I polski kolekcjoner Szymon Schwarz wykupił je jakby i przekazał na Wawel, więc jakby wróciły do swojego miejsca, z którego zostały zabrane. Tych namiotów było sporo. W tej chwili mamy jakby 6 kompletnych zestawień, czyli takich namiotów, które można by ustawić jako trójwymiarowe pawilony na świeżym powietrzu nieomalże. I mamy też 8 fragmentów, czyli takich nie tworzących pewne całości. To jest jeden z bardzo bogatych zbiorów namiotów otomańskich. Część oczywiście to są także namioty polskie, bo trzeba pamiętać, że sława tych namiotów oryginalnych tureckich była dość duża i spowodowała także produkcję namiotów w Polsce dla celów ogrodowych, rekreacyjnych, z wykorzystaniem wewnętrznej, często bardzo pięknej dekoracji.
Czyli one są tak piękne i tak inspirujące, że spowodowały też tworzenie...
Rzemiosło wykonawców tureckich było bardzo, bardzo wysokiej jakości. Te namioty, które oczywiście nie tworzone były dla szeregowego żołnierza, tylko dla elity armii sułtańskiej, dla specjalnych, jakby oficjalnych, paradnych celów. Stąd dekoracja wewnętrzna, bardzo bogata. Ona była najczęściej w oparciu o podziały arkadowe. Zarówno ściany, zwane też płotami, jak i dach. Dachy były podzielone na poszczególne powierzchnie, zamknięte jakby takimi mniej lub bardziej profilowanymi arkadami. Wewnątrz znajdowały się medaliony, ale także pola boczne po obu stronach tych medalionów, właśnie w tych arkadach, były bardzo, bardzo bogato zdobione w postaci łodyg, liści, owoców, kwiatów, oczywiście stylizowane na tyle, na ile pozwalała technika tej dekoracji, bo była to technika aplikacji, czyli na gładkie tło naszywano nawet kilkuwarstwowo różnego kształtu jakby naszywki, czy właśnie te aplikacje, które naśladowały trochę granaty, trochę kwiaty goździków, trochę tulipany, no i tworzyły czasami bardzo, bardzo gęstą dekorację, gęstą sieć tych aplikacji. To wykonane wszystko było często w bawełnie, ale także w materiałach bardziej ekskluzywnych. Były materiały bawełniano-jedwabne, w związku z tym na przykład tła aplikacji były lekko błyszczące. Niektóre, dość liczne aplikacje były miały doszyte kółeczka skórzane, które były złocone. I proszę sobie wyobrazić, jak był wieczór czy noc, wchodzono z łuczywem czy z jakąś świecą do wnętrza, to takie płoty i dachy błyszczały tysiącami małych kółeczek, małych gwiazdeczek, niczym otwarte niebo, dające wrażenie jakiegoś zupełnego, nie wiem, kosmosu, wspaniałego efektu właśnie migotania. Do tego dodatkowo niektóre medaliony miały inskrypcje, też wykonane ze skóry złoconej. No i te życzenia, które były w tych inskrypcjach, życzenia pochodzące z Koranu, niech będzie szczęście, niech będzie powodzenie, też błyszczały wśród tych złotych, skórzanych, złotych na skórze, w gwiazdkach, w powierzchniach takich błyszczących. No, musiał być niesamowity. W tej chwili niestety te powierzchnie są przetarte i ta powierzchnia złota już jest często mało widoczna, więc tego efektu nie ma, ale istnieją jeszcze liczne oryginalne cekiny, które właśnie taki efekt dawały, kiedy były pierwotnie złocone.
Czyli można powiedzieć rok produkcji przed 1683, bo no, to jak one się zachowały w ogóle do tych naszych czasów, bo to no, wichry wojny, no, jednej, drugiej światowej, a wcześniej też niełatwe losy Rzeczpospolitej. Jak to się stało, że, bo one chyba nie cały czas były tutaj w Polsce.
To znaczy, tak jak mówiłem, no, zostały wykupione przez Szymona Szwarca w Dreźnie w latach 30. i tam przez no, spory okres czasu, bo od 1720 lat, czyli blisko 200 lat, jednak przebywały poza Polską. Więc myślę, że tam też za bardzo często nie były pokazywane. Oczywiście były pewnie jakieś pokazy okazjonalne, ale też na pewno nie były to stałe ekspozycje. Więc myślę, że tutaj w odróżnieniu od Arasów nie miały takiej burzliwej historii. I oczywiście fakt, że część z nich jest, spora część z nich jest kompletna, czyli jest pełen zakres ścian, płotów i dachu. I wszystkie te elementy są często w niezłym stanie. Oczywiście no, upływ czasu jest jednak znaczący, ale stan samych aplikacji, samych powierzchni teł jest zupełnie niezły, zupełnie dobry.
To na czym polegała praca w takim razie przy tych namiotach?
Ponieważ była to praca, która wtedy, w latach 90., kiedy rozpoczęliśmy jako konserwatorzy działania nad namiotem, to konkretnie prace odbywały się na tak zwanym namiocie niebieskim. To jest namiot dwumasztowy z dachem dwuspadowym i dwoma płotami ścianami. To jest jeden z największych, ale nie największy, kompletny namiot z naszej kolekcji. Odbywało się jakby dwutorowo, równolegle. Część konserwowana była przez kolegów konserwatorów w Łodzi. To był dach, miał powierzchnię około 49 metrów kwadratowych. Natomiast część dolna, płoty, ściany były robione przez grupę konserwatorów z pracowni wawelskiej zamkowej. To była powierzchnia w sumie 125 metrów kwadratowych i związała się z powierzchnią dwóch płotów, które dopełniały dach. Tak to się odbywało, że w związku z jakby z planowaną konserwacją, także zakładaliśmy, że po jej zakończeniu ten namiot będzie pokazywany jako trójwymiarowy, jako rodzaj budynku, pawilonu, którego będziemy stawiać.
Czyli tak oryginalnie, tak jak był
w oryginalny sposób, oczywiście we wnętrzu zamkowym, nie na świeżym powietrzu. W związku z tym należało brać pod uwagę i w tym kierunku odbywały się spotkania kolejnych komisji, zapadały decyzje, żeby rozmontować jego elementy tak, aby dojść do jakby wszystkich warstw, wszystkich miejsc, szczególnie tych ważnych dla właśnie tego rozpięcia, dla tej konstrukcji. Nie widzieliśmy tego jeszcze przed konserwacją, że są pewne punkty, pewne linie, pewne miejsca, które wymagają szczególnego, zwrócenia szczególnej uwagi, właśnie z myślą o ponownych, kolejnych pokonserwatorskich ekspozycjach, czyli miejsca, które są wzmocnione przez twórców namiotu, właśnie z myślą o jego ustawianiu. Wszystkie kolumny, które pozornie rozdzielają arkady, są jakby we wnętrzu, pod warstwą kolumny, są wzmacniane specjalnymi bawełnianymi taśmami. Te taśmy posiadają też jakby skórzane elementy odciągowe. Same są narażone na napięcia związane właśnie z rozpinaniem, z rozciąganiem na boki. I w trakcie konserwacji zwróciliśmy uwagę, tak dobrze się stało, że na skutek dość gruntownego rozmontowania poszczególnych elementów te taśmy jakby sprawdziliśmy i bardzo wiele z nich było poszarpanych, podartych, mało jakby nadających się do zastosowania, do wprowadzenia w trakcie konserwacji i w trakcie jakby stanu pokonserwatorskiego, tak żeby to były wykorzystane elementy. Więc te wszystkie taśmy musieliśmy wymienić, zamówiliśmy nowe, mocniejsze, dzięki którym bezpiecznie w tej chwili możemy rozpinać i pokazywać namiot niebieski na aktualnie już otwartej, stałej ekspozycji. Ponieważ cały namiot pełnił jednak jakąś funkcję, prawda? On był ocieplany w powierzchniach arkad pomiędzy kolumnami specjalnym rodzajem ciepłej gazy, takiego płótna, który właśnie to zabezpieczenie ciepła miał dawać. Na zewnętrznych warstwach podszewki, zewnętrzną warstwę podszewki tworzono poprzez nacieranie płótna zewnętrznego specjalną mieszaniną żywicy i sproszkowanego malachitu, co dawało możliwość z kolei pewnej impregnacji przed chłodem, przed wiatrem, przed deszczem. Więc dodatkowy był taki element, to wszystko było ważne. Decyzja o demontażu poszczególnych elementów była o tyle ważna, że można się było zająć każdym elementem namiotu osobno. Proszę wyobrazić sobie, że każda z aplikacji wewnątrzarkadowych, tych arkad mamy 26 w dachu i 24 w płotach, była odejmowana i konserwowana jako osobny element, dublowana, właśnie ważny taki konserwatorski zabieg, czyli zdublowanie powierzchni osłabionej medalionu dodatkową warstwą, tu akurat stosowany był mocny bawełniany batyst. To wszystko było w odpowiedni sposób odfarbowane. Przędza była przygotowana do konserwacji też indywidualnie dla każdego medalionu. Także tutaj pracy było bardzo dużo. No, dość tutaj przypomnieć, że konserwacja trwała w sumie tych dwóch płotów aż 5 lat. 3 lata pierwszy płot, a potem już z pewnym doświadczeniem drugi płot poszedł nieco szybciej, więc 5-letnia konserwacja wykonana przez pięcioro pracowni konserwacji tkanin, no, była takim dość dużym wyzwaniem. Wtedy nie mieliśmy żadnych doświadczeń, teraz już pewnie ta konserwacja odbyłaby się bardziej sprawnie. Czy w podobny sposób, trudno powiedzieć. Myślę, że może teraz byśmy nauczeni pewnym doświadczeniem troszeczkę inaczej to przeprowadzili.
Mhm. I niedługo będziemy mogli zobaczyć, tak?
To znaczy już możemy zobaczyć. Jest wystawa namiotów tureckich otwarta, odtworzona.
Nagrywamy audycję w listopadzie 2020 roku.
Właśnie niestety teraz z powodów epidemicznych nie możemy tego pokazać, bo muzeum jest chwilowo zamknięte, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, może przed Sylwestrem otworzymy i będzie można znów zobaczyć. Jest to w kilku salonach kolorowa ekspozycja poszerzająca wystawę sztuki orientont w zbiorach wawelskich. Drugie piętro pokazuje trzy duże namioty. Właśnie ten niebieski, o którym mówiłem, którego konserwacja odbywa się w latach 90. w Łodzi, w Krakowie. Mamy też mniejszy namiot czerwony i namiot z daru profesor Karoliny Lanckorońskiej, który jest dopełnieniem tej ekspozycji. Mamy też nadzieję, że być może w niedalekiej przyszłości zrobimy jeszcze jakiś namiot i będziemy próbowali odtworzyć ekspozycję namiotów, która miała miejsce w latach 1965-88, która to w tym samym miejscu zresztą, tak w układzie takim anfiladowym dawała możliwość zwiedzającym przechodzenia z sali do sali, z namiotu do namiotu. Tak wrażenie było oczywiście niesamowite, była ta ekspozycja zupełnie unikalna. Co prawda przeznaczona dla wąskiej grupy turystów, ale no, robiła ogromne wrażenie i wiele osób, które widziały tą ekspozycję no, już ponad 30 lat temu, pamięta o niej i pyta o nią.
Ja myślę, że to olbrzymie wyzwanie logistyczne, dlatego że zapewnić wszystkie warunki przeciwpożarowe, które pewnie w ciągu tych 30 lat troszeczkę się podwyższyły, że tak powiem, zaostrzyły, to coraz trudniej chyba będzie w ten sposób prezentować.
To znaczy już z myślą właśnie o tych przepisach, tym razem też nie pokazujemy całego namiotu niebieskiego, który w latach, o których wspomniałem, w ubiegłym wieku pokazany był w całości właśnie jako pełny namiot z dwoma płotami i dachem. Teraz pokazujemy go w pierwszej sali tylko jakby w 2/3. Jeden płot towarzyszy dachowi, także można zobaczyć jakby otwarcie całego tego niebieskiego namiotu we wnętrzu, już od razu jakby na wejściu, bez konieczności wchodzenia do niego. No i robi to niesamowite wrażenie, niczym jakby teatralny trochę efekt, takiej kulisy dekoracji teatralnej. Inaczej troszeczkę jest rozwiązane są mniejsze namioty, do których można przez specjalne jakby takie wnęki podejść i wejść nawet do ich wnętrza. Myślę, że tutaj są zachowane pewne przeciwpożarowe jakby zabezpieczenia są wprowadzone i także konserwatorskie wymogi są spełnione, no bo już nie ma niebezpieczeństwa gromadzenia się na przykład, co przypuszczam, że miało miejsce w poprzedniej ekspozycji właśnie nadmiary wilgotnego powietrza ponad powierzchnią dachów, jakby nad samą ekspozycją tych dachów właśnie wtedy w tym układzie anfiladowym, gdzie ciepłe i pewnie ciepłe powietrze, wilgotne i ciepłe powodowało no jednak zagrożenie grzybowe, które było zauważalne po zdjęciu właśnie na powierzchniach zewnętrznych dachów.
A co jest największym zagrożeniem właśnie w przypadku takich... No przede wszystkim może by pan opowiedział, ile materiałów jest użytych do stworzenia takiego namiotu, no bo na pewno są to nici, są to, tak jak pan mówił, skóry. Jakie jeszcze materiały są?
Jest zarówno dach, jak i płot. Jest w wypadku namiotów taką bardzo skomplikowaną strukturą wielowarstwową. Jest, jakby to powiedzieć, powierzchnia tła, w dekoracji, powiedzmy, patrząc na dekorację wewnętrzną, jest powierzchnia tła, są aplikacje, są medaliony, są cekiny, aplikacje wielowarstwowe. Poniżej tła dekoracyjnego wewnętrznego, patrząc w głąb jakby, mamy właśnie wspomniane taśmy na liniach kolumn, trzonów i baz. Mamy też taśmy, które wykańczają górną część płotów i dolną część płotów przy falbanie. Mamy też elementy skórzane, dość powszechne, które ułatwiają odciąg zarówno dachu, jak i płotów. I też mamy drewniane takie kołeczki, które pomagają, ułatwiają połączenie płotu z dachem. Ponieważ tam są takie specjalne pętle, które sprawiają, że możemy jakby integralnie powiązać te dwie części dachu. W tej chwili to robimy na specjalnej konstrukcji metalowej, która towarzyszy każdej ekspozycji, tej obecnej także, która sprawia, że jest taka obręcz na poziomie dolnej falbany dachu i ona, ta obręcz jest z rzepem i ten rzep jest pomocny do podwieszenia płotów. No to oczywiście jest nasz pomysł taki bezpiecznego podwieszenia, bo gdybyśmy chcieli to zrobić za pomocą kołków i pętli, no to byłoby pewne zagrożenie też niebezpieczne dla jakby tego systemu napięć i naciągań w pewnych miejsc zarówno dachu, jak i płotu, więc ten rzep wydaje się bardziej bezpieczny. Materiałów jest bardzo dużo, jak mówię. No jest drewno, jest tkanina, tutaj bawełna plus jedwab, jest skóra, są elementy, no też jakby no powierzchni złotych tam występują, o których wspomniałem, więc tutaj ta struktura jest złożona, wielowarstwowe, no technologicznie jest to bardzo, bardzo trudna konserwacja i wymaga no dobrej archiwizacji, czy też dobrego udokumentowywania w trakcie prac, tak żeby potem przy montażu no nie było jakichś zbyt dużych niespodzianek.
Ja wyobrażam sobie, że to jest tak duża konstrukcja, że na pewno potrzebuje jakąś bardzo szczegółową instrukcję obsługi, jeśli chodzi o rozstawianie. Natomiast czy posiada też instrukcję właśnie konserwacji przez producenta zrobioną?
To znaczy, myślę, że wykonawcy, rzemieślnicy tureccy, którzy pracowali w okolicach Stambułu nad produkcją tych ozdobnych namiotów, oczywiście takich instrukcji nie wydawali, ale przypuszczam, że oczywiście jest ważne, żeby przede wszystkim w wypadku tego typu obiektów, i tak się dzieje w wielu muzeach, które posiadają namioty, stworzyć odpowiednią, bezpieczną konstrukcję, na których mogą się opierać takie namioty na krótkotrwałych czy długotrwałych ekspozycjach. Nasza konstrukcja, którą w tej chwili zastosowaliśmy, jest trzecią z kolei taką konstrukcją, na którym ten namiot spoczywa. Ona opiera się zarówno na kalenicy, czyli na takiej listwie, czy elemencie poziomym, do którego przywiązany jest dach jakby na swojej długości od punktów, gdzie występują maszty. No i oczywiście dwa maszty są także, czego wcześniej nie mieliśmy, więc w związku z tym to podparcie dachu jest dość solidne. Tam są zastosowane też odciągi w odpowiedni sposób, które regularnie ułatwiają rozpięcie dachu przed montażem płotów. No jest to w każdym razie dość skomplikowana i kilkudniowa operacja, żeby to wszystko odpowiednio napiąć. Tego oczywiście nie widać tak na pierwszy rzut oka, ale kto się przyjrzy przez cienie i takie oszczędne oświetlenie na ekspozycji, zobaczy, że to jest dość złożony proces. No proces, który teraz musi brać pod uwagę no bezpieczeństwo tego namiotu. Coś, czego chyba w XVII wieku nie zwracano na to taką uwagę, żeby to było bezpieczne, tylko po prostu chodziło o to, żeby to dobrze rozpiąć i skutecznie, i szybko. Tutaj ten z myślą o ekspozycji stałej takie środki, jak i specjalne uwarunkowania musiały być wprowadzone. Mhm.
Namiot, skoro nazywa się turecki, no to przeznaczony był raczej do używania w Turcji, czyli w ciepłym rejonie świata, w warunkach tej naszej tutaj północy. Troszeczkę Turcy jak no, atakowali nas, no to musieli się przystosowywać do tych warunków. Stąd pewnie te ocieplenia, o których pan mówił.
Tak, myślę, że tak. Mhm. Że to wstawione w każdą powierzchnię arkady, w tej chwili już troszeczkę one były zniszczone, ale myślę, że w momencie, kiedy one były wykonane, to te ocieplenie było bardziej wypełniało tą powierzchnię, i spełniało lepiej swoje funkcje niż można by sądzić po odsłonięciu teraz w trakcie konserwacji, to myślę, że to był taki standard. No, trzeba pamiętać też, że samo płótno zewnętrzne, które teraz jest bardzo wytarte, już w zasadzie jest, widać jego splot, jego strukturę, kiedyś było pokryte dość, i to widać było w momencie, kiedy demontowaliśmy namiot w miejscach zagięć, w miejscach jakby pod szwami, kiedy odsłanialiśmy to płótno właśnie z tym malachitem, to się okazało, że to była stosunkowo gruba warstwa selidynowej, powłoki, która zacierała bardzo, bardzo splot płótna, więc była stosunkowo gruba. I myślę, że ona bardzo chroniła, była swoistym impregnatem przeciwko właśnie wiatrowi, deszczowi. Myślę, że też ochraniała przez swoją taką izolacyjną warstwę, także utrzymywała ciepło wewnątrz. Także myślę, że tutaj no, Turcy byli dość zahartowani w różnych kampaniach, więc myślę, że akurat okolice Wiednia i wrzesień, bo zdaje się, że to był miesiąc bitwy, nie był chyba dla nich taki straszny. Natomiast no oczywiście... No
to środek lata.
Środek lata dla nich. Myślę, że akurat tutaj te elementy... Ja sądzę, że oni się byli w stanie sobie też zagwarantować ciepło wewnątrz namiotu w odpowiedni sposób. Czego oczywiście nie widać, bo nie mamy żadnych śladów nadpaleń, więc jakichś przygód nie było chyba, żeby coś się spaliło. Czy
podczas konserwacji stosujecie Państwo jakieś materiały zastępcze, takie na przykład jak jest drewniany palik, to czy można go zastąpić plastikowym palikiem?
Nie, jeśli chodzi o pewne elementy, to staramy się zachować oryginalne materiały, czy z tego samego rodzaju. Natomiast oczywiście...
No bo na przykład bawełnę wiem, że można zastąpić poliestrem, prawda?
Poliestrem można, tak.
I to wtedy no, jest bardziej trwałe, bardziej też efektowne chyba?
Mówią, że poliester ma też swoje minusy, bo jest...
Elektrostatyczny
może być pewnie. Taki, że przetnie nitki naturalne, oryginalne, zabytkowe, które się wykruszą, a zostanie za jakiś czas tylko poliester, który został zastosowany przy konserwacji tego oryginalnego, już nieistniejącej materii. Ale ja sądzę, że tak jak to postulowano na początku, kiedy tworzyła się konserwacja tkanin jako wiedza, żeby jednak stosować materiały naturalne, to staramy się zachowywać, oczywiście mając na uwadze także to, że jednak technologie idą, materiały i pewne testy, doświadczenia idą, posuwają także konserwację tkanin do przodu i dają nowe możliwości, nowe jakości, także stosowanie nowych materiałów. Myślę, że może pomóc w konserwacji, dlatego zastąpienie nici bawełnianych, czy bawełniano, czy jedwabnych poliestrowymi ma swój także plus. Oczywiście musimy brać pod uwagę, że trzeba no jakby dostosować i z rozmysłem wprowadzać te nowe materiały. Oczywiście nici poliestrowe też mogą być różne, grubsze, cieńsze, bardziej sztywne, bardziej miękkie, to oczywiście tutaj trzeba też móc no, przewidzieć pewne zastosowanie tych nowych materiałów eksperymentalnie jakby, no i robić to jakby rozważnie.
Czyli drewno, rozumiem, że robi się drewniane.
No plastikowe raczej.
Rozumiem, ale jeśli chodzi o te elementy złote na przykład, czy je się zastępuje złoconymi, czy...
Myślę, że elementy złoconych tych kółeczek, cekinów, dobrze, żeby pozostały w takim stanie, jakim są, ponieważ no, można sobie wyobrazić, gdybyśmy te dziesiątki tysięcy, bo to takie są ilości tych skórek, pokryli na nowo złotą warstwą stosunkowo świeżą, być może nie połyskliwą, ale taką o takim matowym jakby takim efekcie, to byłoby bardzo sztucznie by to wyglądało i długo by było, dłuższy byłby okres, kiedy by nastała jakaś patyna i takie jakby zbliżenie do takiego bardziej zabytkowego wyglądu, charakteru obiektu. Ja bym był ostrożny w stosowaniu daleko idących rekonstrukcji.
Substytucji, tak?
Czy takich jakby właśnie działań, dlatego, że To chyba nie jest to potrzebne. Myślę, że taka patyna zabytkowa, właśnie pozbawienie cekinów tego złota też daje pewien efekt i chyba, chyba tak jest dobrze.
Projekt został zrealizowany z dotacji ministra kultury i dziedzictwa narodowego w programie Kultura dostępna online. Podcasty dla Wikipedii serii Zamek Królewski na Wawelu zrealizowane zostały w ramach wikiprojektu Glam Wiki. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty dla Wikipedii dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.